Efraim McDowell raz jeszcze chwycił za pióro i dał wyraz swemu zdumieniu. Zdumieniu prostego człowieka. Napisał, że teraz w każdym razie wie, iż operacji takich jak jego mogą się podjąć wyłącznie chirurgowie odważni, z poczuciem odpowiedzialności, zdolni do własnego sądu i że, na szczęście dla pacjentów, pozostaną one niezrozumiałe dla rzemieślników i potakiwaczy, którzy nie są w stanie wyobrazić sobie niczego ponad to, co mówią podręczniki i autorytety. Po tym ostatecznie zaległa wokół niego cisza. Wprawdzie otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Maryland, ale jeszcze przez wiele dziesięcioleci, co do torbieli jajników i ich chirurgii, panowały niepodzielnie konserwatywne poglądy autorytetów, pozostawiając naturze niezliczone rzesze kobiet. Zbyt jeszcze odległy był moment opanowania bólów operacyjnych, odkrycia przyczyn zapalenia i ropienia oraz zapobiegania im. Zbyt niewielu posiadało jego zdecydowanie i odwagę, zbyt niewielu jego zachodni brak uprzedzeń. Przede wszystkim jednak nikt jeszcze nie mógł zrozumieć, dlaczego jego operacje były udane. Nikt nie domyślał się, że dziewicze pustkowie, naturalna odporność jego pacjentów, przede wszystkim jednak niezwykła w tych czasach czystość, jaką utrzymywała w domu Sara, były wielkimi sprzymierzeńcami McDowella. Wyprzedził on swoją epokę dzięki temu, że swoją odwagę nieświadomie połączył z korzystnymi okolicznościami, a życie ubiegło mu z dala od brudnych szpitalnych sal. W sumie McDowell wykonał 13 operacji torbieli jajników, z tego 8 z wynikiem pomyślnym. Gdy wycofywał się z praktyki, nie wiedział o tym, że znalazł 3 następców – Natana i Albana Smithów oraz Davida Rogersa. Każdy z nich miał na swym koncie po jednej udanej operacji. I oni pracowali w izolacji nowego świata. Znużony walką z ludzką zawiścią, McDowell wycofał się i osiadł na plantacji, wiodąc żywot posiadacza ziemskiego na południu, aż zmarł na chorobę, którą, jak to ustalono później, mogło uleczyć tylko otwarcie jamy brzusznej i która, trochę ponad pół wieku później, była już uleczalna. W czerwcu 1830 roku McDowell szedł przez swój ogród. Jadł owoce z krzewów i cieszył się słońcem, gdy nagle naszły go tak gwałtowne bóle brzucha, że z trudem dowlókł się do łóżka. Jego służący wezwał najbliższego lekarza. Ten uznał, że półprzytomny pacjent cierpi na zapalenie żołądka i zastosował odpowiednią do tej diagnozy terapię. Efraim McDowell jednak, można to przyjąć za prawie pewne, cierpiał na zapalenie wyrostka robaczkowego, dziś zwane zapaleniem ślepej kiszki, czyli appendicitis. W tym czasie żaden lekarz nie znał natury tego schorzenia. Na skutek niewiedzy, źle leczony, podzielił McDowell fatalny w przeważnej ilości wypadków los podobnych mu setek tysięcy chorych owej epoki. Pęknięcie ropnego wyrostka robaczkowego. Zmarł na zapalenie otrzewnej. Umierał w samotności pioniera, który dzięki przypadkowi i własnej zręczności wyprzedził swoją epokę i ukazał wyraźnie, jak ciasny był zakres chirurgicznej myśli, wiedzy i praktyki. W rzeczywistości był symbolem prehistorii chirurgii, najbardziej wyrazistym i przejmującym, jaki znam. Jane Crawford zaś była ucieleśnieniem ówczesnego pacjenta, dla którego najstraszniejszy ból był czymś nieuniknionym, a każda operacja przygodą na śmierć i życie. Warren. Gdy McDowell był dla mnie wzorem w młodości, w latach studiów został nim John Collins Warren. Uczynił go nim mój ojciec na długo przedtem, zanim w roku 1843 po raz pierwszy przekroczyłem progi Harvard Medical School w Bostonie. Dla niego, którego zawsze ciągnęło do Bostonu, był Warren dokładnym wizerunkiem tego, czym sam pragnął zostać – profesorem chirurgii. Nie, żeby ojciec odczuwał niezadowolenie z dorobku swojego życia. Jego podróże jako wędrownego operatora przepukliny i przetoki wzdłuż i wszerz Stanów Zjednoczonych, od Nowej Anglii aż po najdalsze, stanowiły szereg interesujących przeżyć, w których w latach późniejszych uczestniczyłem. Ale ojciec mój nie był prawdziwym lekarzem jak Warren. Był człowiekiem, który swego specjalistycznego rzemiosła wyuczył się u szkockiego imigranta i nigdy nie przezwyciężył poczucia niższości i pragnienia zostania prawdziwym lekarzem i chirurgiem. Pracą swą zdobył majątek i uznanie, szczególnie w konnych stanach środkowego zachodu i południa, gdzie przepukliny i przetoki jelitowe zdarzały się bardzo często. Ale cierń kompleksu niższości, tak bardzo nieamerykańskiego, tkwił w jego duszy przez całe życie i skłonił go do usiłowań, by przynajmniej ze mnie, swego syna, zrobić lekarza, ba, możliwie tak słynnego profesora chirurgii, jakim w Bostonie był Warren. Ojciec opowiadał często, przy takich samych płonących kominkach, takich samych ogniskach obozowych, przy jakich w opowieściach McDowell stał się dla mnie niezapomnianą postacią, o słynnej operacji przetoki dokonanej w roku 1686 na Ludwiku XIV, francuskim królu Słońce. Od tej niezapomnianej operacji minęło wówczas 150 lat. Z dzisiejszego punktu widzenia jej historia stanowiła tylko dowód, że te 150 lat między epoką króla Słońce a czasami mojej własnej młodości nie przyniosło właściwie żadnego postępu w chirurgii. Mój ojciec bowiem operował przetokę jelitową dokładnie tak samo, jak Francuz Felix zoperował swego króla. Król Słońce, mimo iż na skutek karbunkułu czy też stłuczenia powstałego w czasie jazdy konno, cierpiał na nienaturalne połączenie między odbytnicą a skórą pośladka, przez rok wzdragał się przed operacją. Na sobie i na swych poddanych kazał wypróbować niezliczone ilości maści i mikstur. Wszystkie usiłowania spełzły na niczym wobec skłonności ścian każdej przetoki do twardnienia, wskutek czego nie mogły one już się zrosnąć. Wreszcie Felix ściągnął wszystkich dostępnych w Paryżu chorych na przetokę, by na nich wypróbować odpowiednią metodę operacyjną. Zdecydowanym cięciem rozdzielał tkanki między przetoką, kiszką stolcową a pośladkiem. Wycinał ścianki przetoki, tworząc w ten sposób nową, o dużej powierzchni ranę, która goiła się i zamykała przetokę. Dopiero gdy ta metoda dała wielokrotnie wynik pomyślny, rankiem 8 listopada 1686 roku w Wersalu król ułożył się na brzegu swego łoża, podłożywszy pod siebie wałek. W obecności pani de Maintenon, swego spowiednika, księdza de la Chaise, lekarzy przybocznych Dakena i Fagona, czterech aptekarzy nadwornych i chirurgów, Bessiersa i Leveya, Felix rozciął ciało niezwykle odpornego króla, który jednak na pewno wrzasnął. Leczył go aż do 14 stycznia 1687 roku i otrzymał za to 40 tysięcy talarów i majątek ziemski. Ojciec mój operował chorych na przetokę nie tak jak Felix w królewskich pałacach. Co prawda zdarzało mu się gościć i w pańskich rezydencjach plantatorów z południa, ale wykonywał zabiegi również w chatach kowbojów, na statkach rzecznych, na swoim wozie, a nawet pod gołym niebem, gdy jego pacjent wypinał się przewieszony przez dyszel, a ból wywrzaskiwał w powietrze lub gryzł kawałek skóry. Poza tym, jak powiedziano, operował tak samo jak Felix. Gardził inną, wówczas na całym świecie rozpowszechnioną metodą operacji przetoki, polegającą na przeciągnięciu biednej ofierze linki z włosia przez przetokę i kiszkę. Jej końce zawiązywano w pętle, którą podczas wielotygodniowej udręki pacjenta zaciągano coraz ciaśniej, aż owinięte linką ciało zostało przecięte. Ojciec mój osiągał to samo metodą Feliksa, jednym cięciem. Brzydził się również wprowadzaniem pacjentowi w światło przetoki rozżarzonego żelaza. Sądzono wówczas, że przewód, który nie chce się goić, można po prostu wypalić. Ojciec mój miał na swym koncie liczne wyleczenia, chociaż przy całej swej osobistej schludności traktował skalpel na równi ze sztućcami, a materiał opatrunkowy brał ze skrzynki miesiącami kołysanej w wozie po zakurzonych kiepskich drogach. Maści zaś nakładał szpachelką wyciętą z polana. Jak Felix miał to szczęście, że operował część ciała, która nie reaguje jak inne śmiertelną gorączką. Była tylko jedna znaczna różnica między operacją w Wersalu a pracą mojego ojca w tych często jeszcze dzikich okolicach Ameryki. Na niej niewątpliwie bardzo memu ojcu zależało, dlatego tak często opowiadał historię królewskiej przetoki. Jej bolesna, ale pomyślna operacja w decydującym stopniu przyczyniła się do tego, że we Francji, wzorcowym podówczas kraju pod względem kultury i medycyny, zaczęto nakłaniać pogardzanych przez akademickich lekarzy, balwierzy, cyrulików i felczerów, którzy od niepamiętnych czasów trudnili się leczeniem chirurgicznym, to znaczy ręcznie wykonywanym, do akademickiego kształcenia. Prowadziło to do rozwoju statusu chirurgów, którzy za czasów swojej młodości nie cieszyli się takim poważaniem jak inni lekarze. Ojciec mój sam siebie uważał za kogoś w rodzaju dawnego balwierza, jarmarcznego operatora, jak niemiecki doktor Eisenbart czy angielski rycerz Taylor. Dla mnie zaś wymarzył sobie pozycję jednego z tych chirurgów, których ranga zawodowa tak wiele zawdzięczała wykonanej na Ludwiku operacji przetoki. Ich współczesnym symbolem był dla mojego ojca John Collins Warren, profesor anatomii i chirurgii operacyjnej w Szkole Medycznej Uniwersytetu Harvard w Massachusetts i w Szpitalu Głównym w Bostonie. Tak więc pewnego piątku, w połowie listopada 1843 roku, razem z innymi nowicjuszami po raz pierwszy wszedłem do sali operacyjnej tego szpitala. Znajdowała się ona w górnej części budynku, pod kopułą. Sala była najwyżej położonym pomieszczeniem szpitala, liczącego wówczas zaledwie 23 lata. Nie tylko zaliczał się on do najlepszych w Ameryce, ale wytrzymywał porównanie z uchodzącymi za przodujące szpitalami Anglii i Francji. Sala operacyjna była tak odosobniona i usytuowana tak wysoko, by zarazem wpadało do niej dużo światła i by rozlegające się krzyki operowanych nie roznosiły się po całym budynku. Dokładnie pamiętam chwilę, gdy po raz pierwszy ujrzałem obity czerwonym materiałem stół operacyjny z ruchomym tylnym oparciem i wznoszące się amfiteatralnie szeregi ławek dla studentów i innych obserwatorów. My, nowicjusze, byliśmy wtedy stale przedmiotem drwiąco złośliwego zainteresowania, ponieważ rzadko się zdarzało, by w czasie wykonywania pierwszych podczas studiów operacji któryś z nas nie zemdlał, a przynajmniej nie pobladł i zdjęty trwogą i obrzydzeniem nie opuścił sali. Dozorcy mieli obowiązek zwracania szczególnej uwagi na nowicjuszy, by każdego, kto zdradzał oznaki słabości, natychmiast wyprowadzić z sali i położyć na przygotowanym na zewnątrz łóżku głową w dół. Ja już jako dwunastolatek, asystując ojcu, słyszałem krzyki, stękania i skargi jego pacjentów. Toteż wszystkie te objawy udręki uważałem za same przez się zrozumiałe atrybuty operacji i mogłem być pewny, że nie okaże słabości, widząc po raz pierwszy operującego wielkiego Warrena. Mimo to wstrząsnął mną dreszcz oczekiwania, gdy zająłem miejsce wśród innych i czekałem na jego zjawienie się. Pierwszego dnia pobytu na sali operacyjnej sprzyjały mi szczególne okoliczności. Zapowiedziano co najmniej 4 operacje, ilość dziś zapewne niezbyt imponująca. W owym czasie jednak, gdy każda operacja chirurgiczna niosła z sobą niezmierne cierpienia, a śmierć zawsze stała za plecami chirurga, na czerwony stół wiodła chorego tylko sytuacja bez wyjścia, rozpaczliwa chęć życia albo cierpienie tak wielkie, że ból w czasie operacji nie mógł być gorszy. W epoce, kiedy roczniki General Hospital w Massachusetts za okres od 1821 do 1823 roku rejestrują tylko 43 operacje, 4 zabiegi jednego przedpołudnia były czymś niezwykłym. Owego dnia zapowiedziane były nastawienie zestarzałego zwichnięcia uda 43-letniemu mężczyźnie, operacyjne usunięcie chorobliwie obrzmiałej piersi 50-letniej kobiecie, amputacja nogi 55-letniemu marynarzowi, amputacja języka młodemu człowiekowi w bliżej nieokreślonym wieku. Była dokładnie 10, gdy Warren w asyście George'a Haywarda, profesora chirurgii klinicznej i kilku wówczas mi nieznanych chirurgów domowych i asystentów, wszedł do sali operacyjnej. Warren liczył wówczas 65 lat. Był to szczupły, średniego wzrostu mężczyzna o chudej szyi, zakrytej przez wysoko zawiązany krawat, z gładko wygoloną, chłodną, opanowaną twarzą. Nad nią widniały przerzedzone włosy. Niezwykle starannie ubrany, staranniej niż ubierali się zazwyczaj dżentelmeni z najlepszych rodzin Nowej Anglii. Jego wejście i zbliżenie się do stołu operacyjnego miało w sobie coś wybitnie uroczystego. Wszystkie jego ruchy i czynności zdały się dokładnie obliczone i to pierwsze wrażenie było całkowicie słuszne, bo jakkolwiek nie operował ze stoperem, jak inni dumni z szybkości swoich cięć chirurdzy, był mistrzem w dokładnym rozplanowaniu czasu i wrogiem każdej zmarnowanej sekundy. Człowiekiem, który latem czy zimą dokładnie co do minuty opuszczał swoje mieszkanie przy Park Street 2, Przed każdą operacją sporządzał listę nie tylko potrzebnych do niej instrumentów, lecz także wszelkich możliwych incydentów. Krótko mówiąc, był to człowiek o usposobieniu zimnym, systematycznym i równie zimnych, jasnych oczach. Warren, syn założyciela harvardzkiej Medical School i General Hospital Massachusetts, doktora Johna Warrena, a bratanek generała Josepha Warrena, który w czasie wojny wyzwoleńczej poległ w bitwie pod Bunker Hill, studiował na przełomie XVIII i XIX stulecia medycynę w Europie. W Guy's Hospital w Londynie, którego słynne wówczas sale wegetują dziś na kartach historii jako ciemne, zapowietrzone nory, stosownie do ówczesnych zwyczajów uzyskał stanowisko dresera z pensją 50 funtów miesięcznie, a tym samym prawo przeprowadzania małych operacji chirurgicznych. Stanowisko walkera za 25 funtów pozwalało tylko na przypatrywanie się operacjom. Warren pobierał naukę u Williama i Astleya Cooperów. W owym czasie angielscy chirurgowie w swym dążeniu do zgłębiania tajemnic ludzkiego ciała bywali złodziejami zwłok lub zleceniodawcami dla całych band złodziei cmentarnych, by wbrew przestarzałym zakazom uzyskiwać zwłoki do swych badań anatomicznych. Również w Warrenie obudziło się pragnienie prowadzenia takich badań. W Paryżu poznał Dupuytrena i Lifranca. Ten ostatni był tak namiętnym miłośnikiem skalpela, że otwarcie żałował czasów napoleońskich, ponieważ uda grenadierów cesarza tak wspaniale nadawały się do amputacji. Do czasu swego powrotu do Bostonu Warren nauczył się wszystkiego, czego w Europie można się było nauczyć. Potem podjął dzieło swego ojca. Jego muzeum anatomiczne, pełne preparatów wszelkiego rodzaju, stało się sławne, a ulubiony jego portret przedstawiał go z trupią czaszką w ręku. Powszechnie podziwiane w Nowej Anglii chirurgiczne umiejętności Warrena nie miały nic z powierzchownie błyskotliwej wirtuozerii, szczególnie francuskiej, którą później sam poznałem. Odpowiadały jednak światowemu poziomowi chirurgii. O godzinie 10:00 dwaj pielęgniarze wnieśli pierwszego pacjenta na miejsce zwane areną operacyjną u stóp wznoszących się szeregów ławek. Warren dotąd nie powiedział ani słowa. Stał w milczeniu obok kędzierzawego Haywarda, zdjął uroczyście swój elegancki surdut i kazał dreserowi podać sobie stary, od góry do dołu poplamiony i aż sztywny od krwi z poprzednich operacji. Dopiero gdy pacjenta, ciężkiego mężczyznę o rysach ściągniętych strachem, położono na drewnianym stole, Warren otworzył swe wąskie usta, by nam objaśnić przypadek. Głos i sposób wyrażania się przypominał nieco angielskich czy pruskich generałów. Nie bez słuszności porównywano jego sposób mówienia z mową Wellingtona. Nie miałem zresztą czasu, by dłużej się nad tym zastanawiać. Rozpoczęła się operacja człowieka, który cierpiał na zwichnięcie uda. Wywichnięte w stawie biodrowym, przez dłuższy czas zaniedbane udo, wzrosło się w nienaturalnej pozycji. By je znowu uruchomić, dwaj pielęgniarze okręcili korpus pacjenta grubą liną. Koniec jej przytwierdzony był do solidnego słupa, jednego z dwóch umieszczonych przy bocznym wejściu do szeregów ławek. Na udo nałożono mocne opaski skórzane i drugą liną przywiązano je do przeciwległego słupa. Do tej liny przymocowano wielokrążek. Gdy pielęgniarze zaczęli naciągać linę, zrazu słychać było tylko zgrzyt wielokrążka. Nagle z gardła chorego wydarł się pierwszy krzyk. Przeraźliwy wrzask rozlegał się po amfiteatrze. Pielęgniarze ciągnęli dalej. Chory miotał głową na wszystkie strony. Twarz jego zalewał pot. Nawet w najwyższych szeregach ławek słychać było zgrzytanie jego zębów, które zaciął po pierwszym krzyku. Zdawało się, że jego ciało unosi się nad stołem, w miarę jak napina się lina. Pielęgniarze znowu dociągnęli ją. Nagle chory zaczął bić wokół siebie rękami, rozwarł bezkrwiste wargi i zawył jak zwierzę. Warren nie poruszył się. Zauważyłem, że przede mną jakiś student wypadł z ławek, blady jak trup. Pielęgniarze pracowali dalej. Dopiero gdy minęło 10 nieopisanie długich minut, Warren dał znak ręką. Ludzie przy wyciągu zatrzymali się i trochę popuścili linę. Pacjent opadł na stół, ale wciąż jeszcze wisiał przywiązany tak, że nie mógł się uwolnić. Stękał, a całe jego ciało zdało się kurczyć, jakby broniąc się. Warren z twarzą całkowicie nieporuszoną i zamkniętą zbadał biodro i udo. Nie zmieniło ono swojej nienaturalnej pozycji. Wtedy kazał jeszcze rozluźnić linę i obrócić chorego nieco na bok. Potem skinął na jednego z dreserów. Ten przyniósł długie, czarne cygaro i włożył je do połowy długości w odbytnicę pacjenta. Nie znałem jeszcze wtedy tej dziwnej metody rozluźniania skurczonych mięśni i wydawało mi się to tak groteskowe, że na parę sekund zapomniałem o przerażających okolicznościach tego zabiegu. Wódka i opium, które w dużych ilościach stosowano tu i ówdzie jako znieczulenie w czasie operacji, okazały się bezskuteczne. W spontanicznej obronie przeciw bólowi mięśnie kurczyły się i utrudniały wszelkie działanie. Z doświadczeń wynikało, że zatrucia nikotyną mogą spowodować osłabienie większej części aparatu mięśniowego. To też niekiedy przy ciężkich operacjach w obrębie silnych grup mięśniowych wprowadzano do kiszki stolcowej wywar tytoniowy, gdzie natychmiast był on resorbowany i przeważnie powodował rozluźnienie mięśni. Z chwilą jednak wprowadzenia nikotyny do organizmu traciło się kontrolę nad jej działaniem. To też po udanej często operacji dochodziło do śmiertelnych zatruć. Z tego powodu zmieniono metodę, po prostu wkładając do kiszki stolcowej grube cygaro. Można było bowiem usunąć je, gdy spełniło swoją rolę. Tę oto metodę widziałem po raz pierwszy u Warrena. Warren dał choremu 10 minut na resorpcję nikotyny. Tylko jego zimne spojrzenie i ostry głos, którym tymczasem wyjaśniał pozostałe operacje, powstrzymywały starszych, zahartowanych studentów od wybuchnięcia śmiechem na widok tragikomicznego obrazu chorego z cygarem w odbytnicy. Dokładnie co do minuty pielęgniarze wzięli się do roboty przy wyciągu. Twarz chorego zrazu była spokojna i opanowana, ale już po upływie pół minuty wrzasnął na nowo i znowu zaczęły się to nasilać, to słabnąć objawy jego męki. I znowu dwaj studenci, zgarbieni, zasłaniając twarze rękoma, wymknęli się z sali. Ja musiałem na chwilę skierować spojrzenie ku sufitowi, ponieważ obawiałem się, że nie wytrzymam dłużej widoku torturowanego. Chociaż jednak oderwałem oczy od tortury, słyszałem, co się dzieje na arenie. Minęło 20 minut, z krótką tylko przerwą, w czasie której Warren jeszcze raz zbadał udo i biodro i stwierdził, że wszelkie wysiłki były bezowocne, wobec czego nakazał trzecią próbę. Gdy udo przez 30 minut po wprowadzeniu cygara do odbytnicy wciąż jeszcze się nie poruszyło, Warren zrezygnował. W czasie, gdy zluzowano linę i wielokrążek i wynoszono półprzytomnego chorego z podbiegłymi krwią śladami na piersi i udzie, Warren wyjaśnił nam, że pacjent za późno poddał się jego zabiegom. Nie przeczuwałem jeszcze wtedy, że właśnie zakończona scena tortur będzie miała epilog. Otóż później wyszło na jaw, dlaczego cygaro zaaplikowane pacjentowi okazało się w sposób tak oczywisty bezskuteczne. Młody dreser, który poprzednim razem miał trudności z wprowadzeniem cygara do odbytnicy, wpadł na pomysł, by je naprzód mocno naoliwić, zamiast jak zazwyczaj na krótko zamoczyć w gorącej wodzie. Oliwa ułatwiła wprowadzenie cygara, ale uniemożliwiła resorpcję nikotyny. Warren, na pozór nieporuszony właśnie zakończoną sceną, zajął się następnym przypadkiem. Na krześle operacyjnym położono 50-letnią kobietę z opuchniętą piersią. Zwlekała ona z operacją do ostatniej chwili. Teraz skarżyła się na bóle. Robiła wrażenie wyniszczonej, miała żółtawo-bladą skórę i śmiertelną wprost trwogę w oczach. Dwóch pielęgniarzy zajęło miejsce za wezgłowiem i położyło ręce na wychudłych barkach kobiety. Jeden z chirurgów domowych wyjaśnił, że pacjentka otrzymała 100 kropli opium. Warren założył mankiety swego surduta, nie umywszy, a nawet nie wytarłszy rąk, i ujął jednocześnie z pacjentką na drewnianym stole razem z innymi nożami, nożycami, obcęgami, igłami, gąbkami, jedwabnymi nićmi, sznurkami, bandażami, i flaszką wódki. Instrumenty w najlepszym razie były do czysta wytarte. Szarpie do opatrunku przyniesiono z komórki, gdzie leżały spiętrzone na podłodze. Warren wypróbował ostrze noża na kciuku. Potem szybkimi ruchami rozciął skórę na chorej piersi, prowadząc cięcie aż do pachy. Gdy mimo opium chora wrzasnęła i zaczęła się miotać tak dziko, że obydwaj pielęgniarze musieli siłą przyciskać ją do stołu, Warren wyciął miejsca objęte obrzękiem, odchylił skórę na bok i nie zważając na targające nerwami krzyki kobiety, wyłuskał schorzały gruczoł piersiowy i część, wedle dzisiejszych pojęć stanowczo zbyt małą, gruczołów pachowych. Krew z przeciętych arterii tryskała na jego ręce i rękawy. Hayward, który asystował tym razem, uchwycił niektóre arterie hakami i zawiązał je sznurkami, które jeden z dreserów szybko nawoskował. Gdy tamował gąbką mniejsze krwawienia, głośne skargi chorej nagle ustały, przechodząc w jękliwe stękanie. Jej ruchy zamierały. Całe ciało zesztywniało, jakby pod wpływem szoku. Hayward przyspieszył pracę. Gąbki prędko wypłukano w czerwonej od krwi zimnej wodzie. Kilka z nich, które upadły na podłogę, podniesiono, szybko wypłukano i używano nadal. Krwawienie ustało. Końce sznurków, którymi podwiązano grubsze naczynia, wystawały z boku rany. Warren kilkoma ściegami zszył tkankę łączną, a ranę na skórze zamknął plastrami. Gdy nakładał na nią kawałek płótna, znienacka rozluźnił się skurcz ciała operowanej, jej bezkrwista twarz opadła na bok. Hayward chwycił miskę z wodą i chlusnął na głowę chorej. Potem siłą otworzył jej usta i lał w nie wódkę tak długo, aż otwarła oczy i rozejrzała się błędnym wzrokiem. Warren dokończył opatrunku. Na arenę wniesiono trzeci przypadek. Warren i Hayward szybko wytarli ręce w ścierkę. Jeden z dreserów zatroszczył się o świeżą wodę, wypłukał zakrwawione gąbki, brudną szmatą wytarł instrumenty i położył na stole zaciski na żyły i piłę do kości. Przed usadowieniem się w fotelu amputacyjnym marynarz, którego lewe udo miano amputować, ponieważ w otwartym złamaniu zaczynała się gangrena, ogromny chłop z białymi włosami i brodą, zażądał kawałka tytoniu do rzucia. Potem polecił pielęgniarzom odsunąć się, twierdząc, że nie trzeba go trzymać. Warren obrzucił go sarkastycznym spojrzeniem. Na pewno przed operacjami słyszał aż nazbyt wiele chwackich zapewnień, by potem oglądać równie wiele żałosnych załamań. Hayward założył powyżej miejsca amputacji opaskę na żyły, by zahamować krwawienie w czasie operacji. Warren tymczasem podciągnął znowu powalane mankiety. Gdy tylko prymka zniknęła w ustach chorego, przeciągnął nożem wokół uda i z siłą, jakiej po jego chudym ciele trudno się było spodziewać, przeciął skórę, mięśnie i naczynia. Marynarz wypluł tytoń, stęknął i wpił swe czerwone dłonie w zagłówek. Hayward obydwoma rękami odwinął skórę i mięśnie powyżej cięcia w kierunku opaski zaciskowej. Warren chwycił piłę i kilkoma pociągnięciami przeciął odsłoniętą w ten sposób kość. Jeden z pielęgniarzy wziął amputowaną nogę i wyniósł ją, gdy tymczasem Hayward wyciągał przecięte naczynia z kikuta, a Warren je podwiązywał. Daremnie czekałem na krzyk marynarza. Zaciskał wprawdzie pięści na krześle, ale z jego gardła dobywało się tylko stękanie. Dopiero gdy Hayward z poszczególnymi naczyniami zaczął wyciągać także nerwy, co wedle mojego ojca powodowało najstraszniejsze bóle, stęknął raz jeszcze i zduszonym głosem zażądał nowego tytoniu. Nic więcej. W czasie tych czynności Hayward usunął gąbkę zaciskową. Mimowoli pomyślałem o swoim ojcu i o wszystkim, co mi opowiadał z zakresu historii swego rzemiosła. Nie tak dawno jeszcze nie znano tamowania krwi przez podwiązywanie naczyń, jak również faktu, że w ogóle istnieje obieg krwi. Początkowo felczerzy i balwierze z obawy przed wykrwawieniem decydowali się na amputację tylko tych członków, które na skutek zgorzeli nie wykazywały już w ogóle krążenia krwi. Potem przeszli do zanurzania kikutów we wrzącym oleju lub zasklepiania ich rozpalonym żelazem.